Autor drugiego listu do Koryntian, apostoł Paweł, pisze właśnie w tym liście dość szeroko o swoim powołaniu apostolskim i o roli apostołów Jezusa w ogóle. I ma na myśli siebie i bezpośrednich uczniów Chrystusa, 12 apostołów, wybranych przez samego Pana. Ale słowa apostoła możemy też rozumieć szerzej. Paweł podkreśla, że każdy chrześcijanin powinien być w pewnym sensie apostołem Jezusa, jego ambasadorem, prawomocnym przedstawicielem. W 6 rozdziale swego listu apostoł Paweł podkreśla, że ponieważ Chrystus jest święty, to również każdy chrześcijanin, czyli każdy człowiek Chrystusa, każdy jego przedstawiciel, powinien być święty. Biblia wielokrotnie przytacza wezwanie Boga: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Apostoł Paweł, nawiązując do tego wezwania, formułuje w swoim liście jak gdyby definicję świętości i mówi o przyczynie, dla której wymaga świętego życia od nas, od każdego z nas, żywy Bóg. Apostoł pisze, jak czytamy od 14 wiersza 6 rozdziału: nie chodźcie w jednym zaprzęgu z poganami, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Boga a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Bardzo zdecydowane słowa. Świętość nie może mieć nic wspólnego z tym, co nieświęte. Nie możemy ani udawać świętych, ani igrać z grzechem. Złe jest balansowanie na granicy świętości i grzechu. W naszym oddaniu sprawie Bożej musimy być zdecydowani. Za świętość trzeba być gotowym zapłacić każdą cenę. Nie możemy pozwolić, żeby grzech czy obojętność wobec Bożej świętości zagnieździły się w naszych sercach i w naszych umysłach. Osoby, które popełniły jakiś niemoralny czyn, często mówią: nie wiem, jak to możliwe. Wszystko szło tak dobrze, aż tu nagle i stało się. Chrześcijanin prowadzący święte życie, życie w mocy zamieszkującego w nim Chrystusa, nie może od tak zwyczajnie wdepnąć w jakiś grzech. Szatan nie może tak po prostu podstawić mu nogi. Nie możemy tak się po prostu potknąć. Niemoralność jest bowiem wynikiem pielęgnowania przez człowieka nieświętych myśli. Niemoralność rodzi się gdzieś w sercu i w umyśle człowieka. Pod wpływem złych myśli osłabia się wola człowieka, maleje wrażliwość na grzech. I wtedy, zaślepiony przez swoje namiętności, człowiek może popaść w grzech najgorszy. Nie możemy traktować świętości jak zabawki, sądząc, że niewielki grzech nie popsuje jej. Jeśli należymy do Chrystusa, musimy ukrzyżować swoje ciało, swoją starą naturę. Musimy pozwolić Jezusowi, żeby rozwijał w nas naturę nową, uświęconą, tę, którą apostoł nazwał wcześniej w swoim liście nowym stworzeniem. Apostoł Paweł stwierdza, że ważnym warunkiem świętego życia jest unikanie chodzenia we wspólnym jarzmie z niewierzącymi. Co apostoł ma na myśli? Przez całe życie dokonujemy wyborów. Możemy się wiązać z ludźmi wierzącymi lub z niewierzącymi. Biblia mówi nam wyraźnie, czego oczekuje od nas Bóg. Jest kilka praktycznych powodów, dla których nie powinniśmy zaprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. To bardzo ciekawy obraz. W niektórych krajach jeszcze do dziś zaprzęga się zwierzęta do jarzma parami, żeby wykonywały pracę, która przekracza siły jednego zwierzęcia. Ludzie, którzy się tym zajmują, stwierdzają, że jest bardzo ważne, żeby dobierać zwierzęta podobne wielkością, siłą i temperamentem. Jeśli jedno zwierzę jest większe czy silniejsze od drugiego, para ta nie będzie pracować dobrze. Jeśli jedno jest nerwowe czy uparte, psuje pracowitość zwierzęcia spokojnego i posłusznego. Paweł stwierdza, że kiedy łączymy się z niewierzącymi, pojawiają się tego rodzaju kłopoty. Nie powinniśmy więc ciągnąć jarzma z niewierzącymi, przynajmniej w dwóch bardzo ważnych dziedzinach: w małżeństwie i w dziedzinie interesów. Chrześcijanin nie powinien iść do ołtarza z osobą, której wiara jest niepewna. Chociaż biblijne ostrzeżenie jest bardzo wyraźne, wielu chrześcijan wydaje się zapominać o nim. Z powodu nieposłuszeństwa duchowe życie wielu osób jest rozbite. Oczywiście, że zawsze istnieje dla nich szansa powrotu do Boga, ale Bóg nie pozwoli się oszukiwać. Będziemy żąć to, co siejemy. Jeśli siejemy dla ciała, będziemy zbierać konsekwencje. Ta sama zasada dotyczy wspólnych interesów z niewierzącymi. Jeden będzie ciągnął w jedną stronę, a drugi w drugą. Chrześcijanin może pragnąć być uczciwy, ale człowiek niewierzący będzie korygował na przykład księgi finansowe, żeby zaoszczędzić na podatkach. Wielu chrześcijan, którzy zignorowali ostrzeżenie Biblii i weszli w związki z niewierzącymi, czy to w małżeństwie, czy w wspólnych interesach, bardzo żałują swoich decyzji. Ale najczęściej są to decyzje, których nie da się już całkowicie cofnąć. Nie wiążmy się z niewierzącymi, ani nie zalecajmy tego nikomu z przyjaciół. Nie oznacza to oczywiście, że mamy się izolować i nie utrzymywać kontaktów z ludźmi niewierzącymi. Nie, przeciwnie, powinniśmy przyjaźnić się z nimi, bo przecież potrzebują oni Chrystusa, o którym my możemy im opowiedzieć, gdy będziemy się z nimi przyjaźnić. Ale co do wiązania się w tak intymne związki i trwałe związki jak małżeństwo, bądźmy ostrożni, bądźmy posłuszni i usłuchajmy głosu naszego Pana. Nie chodźmy w nierównym jarzmie, w nierównym zaprzęgu z niewierzącymi. Nierówne jarzmo to pierwszy obraz, który rysuje przed naszymi oczami apostoł Paweł, aby ostrzec nas przed pójściem na kompromis w kwestii prowadzenia uświęconego życia. Apostoł podaje dalej 5 innych powodów, dla których powinniśmy zabiegać o świętość swego życia. Paweł formułuje swoje myśli w formie pytań. Czy sprawiedliwość i nieprawość mogą mieć ze sobą coś wspólnego? To pierwsze pytanie. Osoba należąca do Chrystusa chce prowadzić życie uświęcone, ponieważ mieszka w niej święty Bóg. Natomiast osoba niewierząca żyje w grzechu. Ją świętość nie obchodzi. Sprawiedliwość i nieprawość nie mogą się łączyć, nie mogą istnieć razem. Po drugie, apostoł stawia pytanie, jak światło pogodzić z ciemnością, skoro stanowią przeciwieństwo? Chrześcijanin pragnie chodzić w świetle mieszkającego w nim Chrystusa, natomiast grzesznik woli chodzić w ciemności. Jak sprawiedliwość z nieprawością, tak też światło z ciemnością nie można połączyć. Po trzecie, czy może nastąpić pojednanie Chrystusa z szatanem? Nigdy. Szatan jest największym przeciwnikiem Jezusa. Kto nie chodzi w mocy Chrystusa, żyje pod władzą i panowaniem szatana. Dlatego musimy podjąć radykalną decyzję, czy chcemy żyć w uświęceniu. Nie ma możliwości pośredniej. Po czwarte, ile wspólnego ma wierzący z niewierzącym? Faktem jest, że bardzo niewiele. Brak wspólnoty u źle dobranej pary jest źródłem ustawicznych konfliktów i przykrości, wyczuwalnych nawet przez osoby postronne. Po piąte, jesteśmy świątynią Boga. Czy Bożą świątynię można kalać? Czy można wnosić do Bożej świątyni to, co bezbożne i nieprawe? Przypomnijmy sobie problem, jaki istniał w Koryncie. W starożytnym świecie przyjęcia rodzinne często odbywały się w świątyni. Zaproszenie na tego rodzaju ucztę brzmiało mniej więcej tak. Zapraszamy cię na posiłek przy stole naszego pana Serapisa, lub widniało tu imię innego pogańskiego bóstwa. Zapraszamy cię na posiłek przy stole pana. Przyjęcia w domach prywatnych rozpoczynano także wylaniem kielicha wina na cześć pogańskich bogów. Czy chrześcijanin mógł brać udział w tego rodzaju przyjęciu? Zazwyczaj musiał opuścić to towarzystwo. Dotąd może bardzo je lubił i też ci ludzie go lubili. A więc często taka decyzja oznaczała zrezygnowanie z życia towarzyskiego. Czasem wymagana też była rezygnacja z więzów rodzinnych. W pierwszych latach chrześcijaństwo prowadziło do rozrywania rodzin. Gdy żona stawała się chrześcijanką, mąż często wypędzał ją ze swojego domu. Gdy chrześcijaninem zostawał mąż, żona go często opuszczała. Jeżeli dzieci stawały się chrześcijanami, zamykały się przed nimi drzwi rodzinnych domów. Tak więc dosłownie spełniało się to, co zapowiadał Chrystus. Przyniósł nie pokój, ale miecz w te domy, w te środowiska, gdzie jedni szli za nim, a inni postanowili się mu przeciwstawić. Chociaż jest to rzeczą bardzo trudną, należy dobrze sobie uświadomić to, że nie można czynić pewnych rzeczy, nie można brać udziału w pewnych rzeczach i nadal pozostawać człowiekiem wiernym Chrystusowi. Od pewnych rzeczy każdy z nas musi radykalnie się odwrócić. Pewnych praw nie da się zmienić. Jeśli wyjdziemy na przykład poza okno mieszkania znajdującego się na 5. piętrze, spadniemy w dół. Gdy wyskoczymy na jezdnię przed maską pędzącego samochodu, zostaniemy potrąceni. Prawa, które rządzą rzeczywistością duchową, obowiązują nas jeszcze bardziej niż prawa fizyki. Bądźmy więc im posłuszni, a nie będziemy cierpieć. Bóg nas bardzo kocha. Pragnie, żebyśmy szli przez życie, będąc w intymnej bliskości, będąc związani z Nim, trwając u Jego boku, a On jest Bogiem świętym. Gdy jesteśmy posłuszni Bożemu wezwaniu, by być świętymi, otrzymujemy Jego błogosławieństwo. Bóg to obiecuje, a On zawsze spełnia swoje obietnice. Bóg nigdy też nie wymaga od nas czegoś niemożliwego. Kiedy nas wzywa, zawsze do wezwania dołącza obietnicę i zapewnienie, że tak się stanie z Jego pomocą. Apostoł Paweł wymienia 7 obietnic, jakie Bóg spełni, jeśli będziemy prowadzić uświęcone życie przez moc zamieszkującego w nas Chrystusa. W końcowych wierszach 6 rozdziału 2 listu do Koryntian czytamy: jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Pierwsza obietnica wynikająca z tego tekstu to obietnica, iż Bóg zamieszka w nas, a właściwie, że już nas zamieszkuje, jeśli przyjęliśmy Chrystusa, jeśli otwarliśmy dla Niego swoje serce. Druga obietnica: Bóg będzie przechadzał się pośród nas. Zwróćmy uwagę, że apostoł pisze tu w liczbie mnogiej, odnosząc to do Kościoła, czyli do ciała Chrystusa, do wszystkich wierzących. Bóg będzie się przechadzał pośród nas, jeśli będziemy prowadzić życie uświęcone, poddane Chrystusowi. Obietnica trzecia to zapewnienie, że Bóg będzie naszym Bogiem. Apostoł przypomina, że kiedy oddzielimy się od tego, co nieprawe, Bóg się nam objawi. Będziemy odczuwać i cieszyć się Jego obecnością. Święty Bóg będzie naszym Bogiem. Będzie Bogiem dla nas. Czwarta obietnica gwarantuje, że będziemy Bożym ludem. Nie jesteśmy podobni do większości ludzi na tym świecie. Jesteśmy Bożą rodziną. Jako Jego lud naszą tożsamość znajdujemy w Nim. Piątą obietnicę poprzedza Boże wezwanie do oddzielenia się od przyszłych grzechów i od wszystkiego, co w naszym życiu nieczyste, co niewłaściwe, grzeszne. A wtedy, gdy to uczynimy, gdy oddzielimy się od wszelkiego zła, Bóg obiecuje, że przyjdzie do nas. Co za niezwykła obietnica! Bóg przyjmuje nas z otwartymi ramionami i pragnie nas oczyścić. To On może nas uświęcić, oczyścić. Szósta obietnica mówi o tym, że Bóg będzie naszym absolutnie doskonałym Ojcem. Będzie się o nas troszczył, będzie nas chronił i kochał. Co więcej mógłby dla nas uczynić? Będzie dla nas jak najbardziej kochany, najwspanialszy Ojciec. I siódma obietnica. Bóg wyzna przed całym światem, że jesteśmy Jego dziećmi, Jego synami i córkami. Bóg obiecuje nas więc uhonorować. Czy można otrzymać większe wyróżnienie? Bóg w obecności nieprzeliczonych tłumów ogłosi nas swoimi córkami i synami. Wspaniale będzie usłyszeć z ust samego Boga, że jesteśmy Jego dziećmi, że należymy do Jego rodziny. Po przedstawieniu wspaniałych Bożych obietnic związanych z dążeniem do uświęcenia, apostoł Paweł podaje ostatnie napomnienie. Znajdujemy je już w następnym, siódmym rozdziale jego listu. W pierwszym wierszu czytamy: Kochani moi, mając takie obietnice, oczyszczajmy się ze wszystkiego, co kala ciało i duszę, a bojaźń Boża niech was doprowadzi do pełnej świętości. Oczyszczajmy się. Świętość to czystość. Apostoł używa tutaj słowa hagnotes. To greckie słowo znajduje się w oryginalnym tekście listu. Grecy określali tym słowem staranne unikanie wszystkich grzechów, które są przeciwne Bogu. Czystość określano też jako sytuację, gdzie ktoś był rozważny w najtrudniejszej sytuacji, albo jako wolność od skazy ciała i ducha. Właściwie jest to taka wartość, która umożliwia człowiekowi przybliżenie się do Boga, a raczej umożliwia Bogu wyjście ku nam. Czyste życie to uświęcone życie. Czasami myślimy, że oczyszczenia wymagają jedynie te sprawy, które są w naszym życiu najbardziej widoczne. A ponieważ grzechy ducha są mniej wyeksponowane, mamy tendencję uważać je za mniej ważne. Na przykład piętnujemy pijaństwo czy nikotynizm, natomiast plotkarstwo czy zazdrość traktujemy inaczej. Ale Bóg widzi wszystko w doskonałej równowadze. Chce, żebyśmy byli święci we wszystkich dziedzinach swojego życia. I dopiero takie życie jest życiem zwycięskim. Świętości nie da się wypracować o własnych siłach. Nie można jej też otrzymać na żadnym nabożeństwie czy na żadnej ewangelizacji. Świętość jest oznaką dojrzałości. Jest wskazówką, że naprawdę należymy do Boga i że Duch Święty działa w naszym życiu. Świętość to wynik nieustannego chodzenia z Bogiem, z otwartym sercem i szczerym sumieniem. Świętość to poddanie się pod łaskę i miłość Boga. Świętość jest jak potężne oręże. Ci, którzy żyją z Bogiem na co dzień, emanują Jego obecnością, Jego świętością. To Chrystus zamieszkujący w sercach wierzących sprawia, że oni sami i otaczający ich ludzie mogą odczuć, jak potężną, frapującą i ekscytującą rzeczą jest obecność żywego, świętego Boga. Ktoś powiedział, że nawet kilka nieskładnych słów człowieka świętego, żyjącego na co dzień z Bogiem, ma większy wpływ na innych niż kwieciste mowy tego, który znany jest ze swojej świeckości, ze swojej grzeszności. Apostoł apeluje: Kochani moi, mając takie obietnice, oczyszczajmy się ze wszystkiego, co kala ciało i duszę, a bojaźń Boża niech was doprowadzi do pełnej świętości. Czy tak się dzieje, drogi przyjacielu, w twoim życiu?